Kwadrans po godzinie 11. Janusz Rzeczkowski zaprasza na Lubuskie Forum Radia Zachód. Dziś na łączach internetowych naszymi gośćmi są poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Adam Urbaniak, reprezentujący Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską. Dzień dobry.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu przed radioodbiornikami.
Lewicę reprezentuje Dariusz Ejhart. Dzień dobry, panie burmistrzu, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich i państwa szczególnie przed radioodbiornikami.
Chyba debiut w programie Lubuskie Forum, proszę mnie poprawić.
Proszę?
To chyba debiut w programie Lubuskie Forum.
No tak, tak, debiut.
Witamy. Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje Łukasz Porycki. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam serdecznie, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Krzysztof Łopatowski, niezmiennie Konfederacja. Dzień dobry, panie mecenasie.
Witam panów.
Jest z nami Karol Zieleński, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego. Dzień dobry, witam panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Szanowni panowie, no dziś nie sposób nie rozpocząć od sytuacji za oceanem, bo obserwujemy ją, myślę, bardzo wnikliwie i myślę również, że w Polsce jest duże zainteresowanie tym, jaki będzie wynik wyborów, jakie będzie rozstrzygnięcie. No, w tej chwili wszystko wskazuje na to, że będzie zmiana na stanowisku prezydenta USA, ale jak wiemy również, procedura wyborów w USA różni się od tej w Polsce. Jest to również duży kraj. Liczenie głosów w tej chwili się odbywa. Zapowiadane są również protesty i procesy wyborcze. No jak to oceniamy z naszej polskiej perspektywy? Co dla nas w tych wyborach jest ważne? Jak oceniamy stan demokracji w USA? Bo tak, że również przez pryzmat tych wyborów mówi się o demokracji amerykańskiej. Panie pośle, zwracam się do pana posła Jerzego Materny. Pan rozpoczyna.
No trochę zmartwiony jestem, nie ukrywam. Pierwsze były nastroje lepsze. Chciałbym bardzo, żeby Trump wygrał. Patrząc na to ostatnie 4 lata, ile się dobrego zdarzyło dla Polski i to była szansa dalej na rozwój. Ja cały czas, mimo jeżeli dojdzie do zmian, no myślę, że ta współpraca będzie dalej dobra. Patrzymy tutaj przede wszystkim na wojska amerykańskie, bo to jest dla nas taki po prostu równoważnik dla rozwoju zarówno w Unii Europejskiej, jak i na Wschodzie. No jest kryzys, widać to, co się dzieje w świecie, w Europie, jak idzie, wchodzi to lewactwo, powiedzmy, do bram w całym świecie i też w pewnym sensie Trump jest dostaje za to, że podjął walkę o to, żeby państwo było silniejsze, robiąc pewne równowagę dla eksportu, równowagę dla handlu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i widać po prostu za kulisy ta współpraca między lewakami ze Stanów Zjednoczonych a Chinami po to, żeby to po prostu ziściło się. Zobaczymy. Generalnie no mam trochę obawy, ale póki gra jest, toczy się, piłka jest w grze, tak jak Górski mówi, no mam nadzieję, że jednak Trump wygra i
ostatecznego rozstrzygnięcia jeszcze nie ma. Adam Urbaniak.
Nie ma, ale widać, że raczej przegra, ale mimo wszystko wierzę jeszcze w jego zwycięstwo.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Jak tutaj pan postrzega sprawy amerykańskie, także przez pryzmat polskich interesów? Czy istnieje obawa, że zmiana na stanowisku prezydenta doprowadzi do zmiany kursu i realizacji pewnych interesów, wspólnych polsko-amerykańskich interesów?
W moim przekonaniu te wybory, które się odbywają, które rzeczywiście wywołują chyba na całym świecie mnóstwo takich emocji, napięcia, oczekiwania nie będą miały aż takiego istotnego wpływu na to, co się będzie działo w relacjach amerykańsko-polskich. Ja myślę, że one zawsze były dobre i Polska bez względu na to, kto jest u władzy w naszym kraju, jednak podtrzymuje te więzi z Stanami Zjednoczonymi bardzo mocno, co do tego tutaj nie mamy wątpliwości. Będą problematyczne kwestie, no niestety, związane z moim przekonaniem poważnym błędem do polskiej dyplomacji ostatnich lat. Takie, no, można powiedzieć, bezsensowne, jednostronne zaangażowanie się w popieranie Donalda Trumpa. Słyszymy to zresztą, poseł Prawa i Sprawiedliwości mówi o jakichś lewakach ubranych. To ja rozumiem, że to jest Joe Biden, z którym za chwilę trzeba będzie rozmawiać. Został już na wejściu okrzyknięty mianem lewaka. A jak się tak dobrze zastanowić, no to trudno powiedzieć, kto tam bardziej miał poglądy, nazwijmy to, lewicowe. Joe Biden z punktu widzenia Polski będzie prezydentem w moim przekonaniu o tyle lepszym, że no, chyba jednak ustabilizuje się sytuacja w polityce międzynarodowej, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo mówi się już głośno o powrocie do porozumień paryskich przez Stany Zjednoczone. Mówi się głośno o tym, że jednak Ameryka wróci do WHO, więc ta stabilizacja nastąpi. Natomiast bez względu na to, kto będzie prezydentem w USA, z pewnością ten taki trend od kilku albo nawet kilkunastu lat takiej no, polityki antychińskiej, nazwijmy to, brzydko mówiąc sinofobii, będzie kontynuowany, bo to jeden i drugi prezydent jakby obronę gospodarki podkreślał bardzo mocno przed tymi wpływami międzynarodowymi. Myślę tylko, że Unia Europejska przestanie być wrogiem. Stąd siłą rzeczy ten poprawa naszej sytuacji jako również członka Unii Europejskiej nastąpi. No i pytanie tylko na koniec, jak się wytłumaczymy wobec nowego prezydenta z budowy fortu Trump w naszym kraju?
Tak, to rzeczywiście zasadne pytanie. Pytanie z kolei do Dariusza Eicharta w kontekście wyborów i w kontekście no, nie tak dawnych wyborów w Polsce, wyborów prezydenckich. Czy dziś, kiedy widzimy, że Stany Zjednoczone organizują wybory no, w drugiej fali pandemii, te wszystkie zastrzeżenia i obawy związane z organizacją wyborów w Polsce w maju nie wydają się trochę śmieszne i jak z perspektywy czasu to oceniamy, wiemy, że Lewica podnosiła temat właśnie przesunięcia wyborów, to już chyba bardziej pytanie do Adama Urbaniaka, do tego, co Koalicja Obywatelska mówiła i marszałek Tomasz Grodzki mówił o morderczych kopertach. Widzimy, że Stany Zjednoczone organizują te wybory także zdalnie i one cieszyły się bardzo dużą popularnością, jakkolwiek wątpliwości dotyczące liczenia głosów są. Bardzo proszę.
Panie redaktorze, myślę, że tutaj Ameryki nikt nie odkrywa akurat w tym kontekście, że wybory nie do końca się sprawdziły we Francji. Pamiętamy, co się stało po wyborach we Francji, jaka była sytuacja. Myślę, że tu był głos lewicy i po części opozycji, zresztą nie tylko nasz, bo przypominam, że Porozumienie Jarosława Gowina kontestowało akurat wybory majowe i z tego powodu zostały one przesunięte. I tak naprawdę nie sama opozycja jakby tutaj stała na stanowisku, że te wybory jednak powinno się przesunąć poza okres pandemii. To, co się dzieje w Stanach. No, Trump nie był moim faworytem i nie jest faworytem lewicy. Tak naprawdę ta polityka Trumpa podzieliła Amerykę. Zresztą widzimy te masowe protesty akurat na ulicach, które praktycznie trwały przez 4 lata kadencji Donalda Trumpa. Wojna celna z Chinami nie do końca się sprawdziła i tak naprawdę gospodarka amerykańska też dosyć mocno oberwała bezpośrednio na tej wojnie cłowej. Zresztą to też widać. Oczywiście są też sukcesy tej polityki, bo na pewno gdzieś najniższe bezrobocie w Stanach Zjednoczonych w okresie samego prowadzenia polityki jakby tej nasilonej na rozwój gospodarczy, aczkolwiek też wzrost i jedno z największych zadłużeń względem budżetu państwa, czyli jedno coś pociąga za czymś. Na pewno negatywna polityka względem walki z COVID-19 akurat w Stanach Zjednoczonych na pewno nie przynosi sukcesów. Natomiast jeżeli jeżeli wygra duet, bo myślę, że trzeba mówić tutaj o duecie Biden-Harris, to tak naprawdę powrót do ważnej dla nas polityki wzmocnienia Unii Europejskiej i z powrotem mówienia o silnej Unii Europejskiej jako o dobrym partnerze dla Stanów Zjednoczonych i dla samej Polski jest to też wzmocnienie nas w ramach samej Unii. Myślę, że tutaj większe obawy będzie miała Wielka Brytania, która wystąpiła i gdzieś miała pełne poparcie przy Brexicie Donalda Trumpa, który jeszcze w pewien sposób podsycał też ten polexit i takie części społeczeństwa, może mniejszej części społeczeństwa, chęci wyjścia z Unii Europejskiej. Ale ja uważam, że akurat wygranie Bidena i Harrisa spowoduje wzmocnienie Unii Europejskiej i tak naprawdę dla nas i dla Polski jest to też dobry kierunek rozwoju do tego, do większej integracji.
Poseł Jerzy Materna mówił o jakimś zmasowanym ataku pewnych środowisk na Donalda Trumpa. Ja zapytam się Łukasza Poryckiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego o to, czy przypadkiem, jeśli oczywiście do tego dojdzie, Donald Trump nie przegrał szerzej zrozumianym takim mainstreamem, także medialnym. Widzieliśmy na przykład telewizję, która wyłączała przemówienie Trumpa, a dziennikarz mówił, nie, tego się nie da słuchać, wyłączmy, prezydent kłamie. Więc pytanie, czy to, o czym mówił poseł Jerzy Materna, nie ma jednak pewnego uzasadnienia, że Trump postawił się pewnym konkretnym grupom interesu, także konkretnej koalicji medialnej, która przeciwko niemu, wiemy przecież, że była uformowana.
No, szanowni państwo, telewizja Fox News, która jest, którą się postrzega jako stację telewizyjną, która jest pro-Trumpowa, pierwsza ogłosiła porażkę Donalda Trumpa w wyborach, mówiono o tym, że pierwsza się wypięła na Donalda Trumpa. Szanowni państwo, należy się spodziewać po wygranej Bidena i mam nadzieję i wierzę to mocno, że ona niedługo zostanie oficjalnie ogłoszona, szeregu krytycznych uwag odnośnie polskiej sytuacji wewnętrznej. Liberalna administracja nie będzie milczała w sprawach praworządności czy w sprawach mniejszości LGBT. Natomiast cały czas Stany Zjednoczone będą nadal filarem polskiego bezpieczeństwa i to się nie zmieni. Nikt sobie na to nie pozwoli, żeby wojska amerykańskie opuściły Polskę, wręcz przeciwnie. Uważam, jestem o tym przekonany, że również administracja Johna Bidena będzie również stanowcza, jeżeli chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2 i tutaj nikt sobie na to nie pozwoli, żeby zmienić tą strategię. Także uważam, że wybór Johna Bidena będzie lepszy dla Unii Europejskiej, a na pewno lepszy dla Polski.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja dość krytycznie oceniała umowy zawierane między Polską a USA. Jak w tej chwili postrzegana jest kwestia wyborów w Stanach i możliwej zmiany na stanowisku urzędującego prezydenta?
Generalnie nie jestem najlepszym przykładem w Konfederacji, ponieważ moje poglądy są troszeczkę takie mniej radykalne niż moich kolegów z Konfederacji. To się daje ostatnio dosyć mocno zauważyć. Natomiast ja to postrzegam z zupełnie innego punktu widzenia, na który panowie tutaj nie zwróciliście do tej pory uwagi. A mianowicie to są dwie wizje Ameryki. Już w 2016 roku, kiedy Hillary Clinton była kontrkandydatem Donalda Trumpa, zaprezentowano dwa różne programy rozwoju Ameryki. Jeden z tych programów, program Trumpa, to obniżka podatków, mobilizacja gospodarki. I to się udało. To nawet któryś z panów tutaj wskazał na to, że gospodarka poszła bardzo mocno do przodu. Natomiast program Hillary Clinton i Joe Bidena obecnie to podwyżka podatków. Podwyżka podatków od osób najbogatszych i w ten sposób napędzanie gospodarki. Nic bardziej błędnego być nie może. jeszcze nikt w życiu gospodarczym nie wybił się poprzez podwyższanie podatków. Zwróćcie panowie uwagę, wszędzie na świecie, gdzie się podwyższa podatki, jest coraz gorzej. Podwyższanie podatków to nie jest stymulator gospodarki. I inny aspekt zły, na który państwo nie zwróciliście uwagi, a mianowicie głęboka polaryzacja. Ta sama polaryzacja to są dwie Ameryki, mniej więcej równej siły. Zwróćcie uwagę, że ten wyścig będzie się różnił, będzie podobny do tego, jak Al Gore z Bushem rywalizowali w 2004 roku, gdzie bodajże Floryda zadecydowała, tam różnica była bardzo niewielka, chyba 500 głosów. Tam przeliczano głosy, bo ta procedura jest zupełnie inna. Jest jeszcze wszystko otwarte, muszę panu powiedzieć, ponieważ Kolegium Elektorów ogłosi wyniki dopiero 14 grudnia. Wtedy będą znane oficjalne wyniki. Natomiast ja jestem, bo ani Trump, ani Biden to nie jest dobry wybór dla Polski. Natomiast Trump jest o tyle lepszym wyborem, że chce kierunkować gospodarkę na rozwój, na stymulowanie przedsiębiorstw, na to, żeby ta gospodarka funkcjonowała. Odnośnie pandemii, bo tutaj ktoś powiedział, że nie radzi sobie z pandemią. Nikt sobie nie radzi panów z pandemią. I to wodnie, o czym będziemy za chwilę pewno rozmawiać.
Tak jest, do tego tematu przejdziemy.
Dowodnie to widać. Słuchałem przepięknego wywiadu Roberta Mazurka z profesorem Zbigniewem Lewickim, amerykanistą. I on właśnie w ten sposób to podkreślał, że wybór racjonalny to Trump, wybór emocjonalny to Biden. I ma rację. Niestety Biden nie jest, jakby to powiedzieć, rozwiązaniem, ponieważ oni proponuje płacę minimalną $15. Ja rozmawiałem ostatnio z moim kolegą, który żyje w Stanach wiele, wiele, wiele lat i Amerykanie są za Trumpem. Aż się tu ciśnie na usta takie stwierdzenie deep state. I tyle.
Wróćmy do kwestii interesów, które ma Polska w relacjach z Ameryką. Tu zapytam przedstawiciela administracji rządowej w terenie, pana Karola Zieleńskiego. O to, na ile w kontekście relacji międzynarodowych i w kontekście umów czy podejmowanych zobowiązań wybory mogą coś zmienić, a na ile one są właśnie myślane długofalowo, bez względu na to, co czeka nas po drodze w rozumieniu pewnych mechanizmów demokratycznych.
Czy, szanowni państwo, wybory w Stanach Zjednoczonych jest to wydarzenie, które przyciąga spojrzenia całego świata. To jest wciąż najpotężniejsze państwo na świecie. Tak, tutaj moi przedmówcy poruszyli wątek konkurencji z Chinami czy też z chińską gospodarką. To starcie o właśnie o tą dominującą pozycję na świecie. Amerykanie wybrali, to jest wolny naród, wybrali takiego prezydenta, jakiejś chciała mniejszości, nie wiem, czy powinniśmy to oceniać, ponieważ polska administracja buduje od lat relacje z amerykańską administracją, ktokolwiek stoi na jej czele, te relacje są poprawne, są dobre i nie sądzę, aby to wpłynęło dość mocno na to, co rozpoczął prezydent Donald Trump. Jeszcze tutaj taką ciekawostkę, panowie, weźmy pod uwagę. To są chyba dwaj, nie wypominając nikomu oczywiście, ale dwaj najstarsi kandydaci na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w historii. I niezależnie, który z nich wygra, to będzie krótki okres przejściowy i nie sądzę, że będzie to rewolucyjne zmiany, no, patrząc właśnie na wesele obu panów. Nie sądzę, by przez najbliższe 4 lata wydarzyło się coś przełomowego w relacjach Stanów Zjednoczonych z Polską czy Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską.
No właśnie, ale w tym
to
kontekście
będzie okres przejściowy.
Tak, w tym kontekście pojawił się także zarzut do Joe Bidena, który jest tym starszym kandydatem, a Donald Trump pokazał już jakość swojego urzędu. że to nie on będzie rządził w USA, tylko będzie rządziło jego zaplecze.
To jest Stany Zjednoczone, to potężny kraj, potężna gospodarka, potężna ilość spraw i ktokolwiek personalnie stoi na czele Stanów Zjednoczonych i tak udział we wpływu na władzę, w wykonywaniu tej władzy ma szerokie zaplecze. Nie wiem, czy to był argument mocno trafiony ze strony prezydenta Trumpa, który też miał szerokie otoczenia. Ale to lider nadaje kierunki.
No więc
mamy wybór
dobrze
pomiędzy
mieć,
młodością a doświadczeniem.
Dobrze mieć tego świadomość, oceniając każdą władzę, że za prezydentem, premierem zawsze stoi sztab ludzi, doradców, departamentów i na podstawie różnych danych podejmuje się decyzje. Czasami taki lider jest tylko twarzą do pewnych zmian, które zachodzą. Panowie, zmieniamy temat, przechodzimy do tematu związanego z COVID-em, z aktualną sytuacją. Tutaj zostanę przy panu dyrektorze, żeby przedstawić, jak to aktualnie wygląda, bo w kraju mamy 27 857 zakażeń. Jak to wygląda w województwie lubuskim? Jak aktualnie prowadzone są sprawy bezpieczeństwa Lubuszan właśnie przez placówki służby zdrowia w koordynacji wojewody lubuskiego?
Tak, dzisiaj tutaj w tej statystyce, którą pan redaktor przytoczył, jest 510 przypadków z województwa lubuskiego. Najwięcej zachorowań w dniu dzisiejszym miało miejsce w powiecie nowosolskim i w dwóch miastach wojewódzkich. Jeżeli chodzi o przygotowania, no to te przygotowania trwają bardzo długo, od wiosny, całe lato, i polegają one głównie na zabezpieczeniu liczby łóżek w szpitalach dla pacjentów covidowych. Aktualnie osiągnęliśmy poziom łóżek dla pacjentów z koronawirusem na poziomie 40% wszystkich łóżek szpitalnych dostępnych w województwie. To jest dość duży i długi proces, który rozpoczęliśmy. Teraz dysponujemy ponad 1000 takich miejsc i 56 łóżkami respiratorowymi. Ale tutaj w ten weekend, wczoraj dotarło 10 kolejnych respiratorów i łóżka będą utworzone. A w trakcie trwania tutaj, nie wiem czy dziś się to wydarzy, czy może jutro, spodziewamy się kolejnych 45. Równolegle też trwają wytężone prace nad tym, aby zapewnić usługi medyczne pacjentom chorującym na inne choroby tutaj. Ale też powstanie szpitala koordynacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Celem tego procesu było zapewnienie innych usług medycznych pacjentów z koronawirusem, tak żeby wszyscy mieli zapewnioną opiekę.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych obostrzeniach, które od dziś obowiązują. W mniejszych sklepach limity klientów zależne od powierzchni. W galeriach handlowych większość sklepów pozostanie zamknięta. Hotele będą mogły przyjąć tylko określonych gości. To tylko część obostrzeń zapisanych w projekcie rozporządzenia. On wchodzi właśnie od 7 listopada. Panowie, widzimy, że kolejne obszary aktywności są zamykane. To jeszcze nie jest pełen lockdown, o którym też premier mówi, że on może się, jeśli zostaną przekroczone pewne wskaźniki, pojawić. Jak oceniamy, czy te decyzje zostały podjęte właściwie i jak zareaguje na nie gospodarka, jak poradzimy sobie z nimi jako społeczeństwo? Łukasz Porycki.
No, szanowni państwo, mówienie o narodowej kwarantannie jest czysto populistycznym hasłem. No, nie idzie za to przepisy prawa. Artykuł 31 Konstytucji mówi jasno, że ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko i wyłącznie w ustawie. Wszystkie obostrzenia, które są w Wielkiej Brytanii, są ustawowo przyjmowane przez posłów.
Czyli zwraca pan tutaj uwagę na prawny aspekt tych zapowiedzi.
Prawny aspekt, oczywiście, no bo nie wyobrażam sobie, żeby przedsiębiorcy, którym ogranicza się swobodę działalności gospodarczej, mieli otrzymywać pomoc bądź zadośćuczynienie za to, że są zamykani.
Ale czy kwestionuje pan samą potrzebę wprowadzenia takich większych restrykcji?
nie samą potrzebę, tylko róbmy to zgodnie z prawem. No jeżeli jesteśmy państwem prawa, to trzeba to robić zgodnie z prawem. No niestety rządzących nie stać na to i robi się to na podstawie ustawy z 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych i robi się to rozporządzeniami. No i niestety tego tak się, tak dłużej tego nie można robić. W związku z tym uważam, że trzeba to zrobić ustawowo. Dopiero w październiku parlament ustawowo nakazał mieszkańcom naszego kraju noszenie maseczek. Więc długo to trwa i myślę, że trzeba dostosować do tego prawo. Natomiast, szanowni państwo, no, myślę, że naszej gospodarki nie stać na totalny lockdown. Wszystkie obostrzenia, które są wprowadzane, no, przynoszą mierny skutek. Liczba zakażeń rośnie, więc powinniśmy się zastanowić, co w tej sprawie trzeba zrobić, czy przemawiać do rozsądku naszych obywateli, bo dalsze zakazy nie przynoszą zamierzonego efektu, więc trzeba tu się zastanowić nad tym, co powinniśmy zrobić, czy ta strategia, która jest realizowana przez nasz rząd, jest strategią słuszną.
Zanim oddam głos kolejnemu z rozmówców, dopytam tylko, czy pieniądze z lubuskiego bonu dla przedsiębiorców dotrą do tych przedsiębiorców, którzy wzięli udział w konkursie, czy nie, bo wiemy, że tych pieniędzy jeszcze nie ma.
No tak, szanowni państwo, w tym tygodniu sprawdziłem to u naszych dwóch operatorów. Oceniane są już ostatnie wnioski. W związku z tym pomoc przewidziana jest na przełomie listopada i grudnia.
Dariusz Ejhart, pytanie do pana w kontekście liczby zakażeń. 27 857, jak powiedzieliśmy, ta liczba utrzymuje się i wskazuje się również, że wzrost, utrzymywanie się takiej wysokiej liczby może być związana z protestami, które odbywały się w wielu miejscach, w dużych miastach, ale też w mniejszych. No i tutaj Zjednoczona Prawica, czy politycy Zjednoczonej Prawicy pytają polityków Lewicy, ale nie tylko was, także Koalicji Obywatelskiej, czy weźmiecie na siebie odpowiedzialność za to, że tego rodzaju wzrosty właśnie mamy?
Szanowni państwo, oczywiście wzrosty związane z drugą falą epidemii COVID-19, to jak pan redaktor sam zauważył, jedno z prawdopodobnych zdarzeń mogą być to protesty. Oczywiście żadne fakty tego nie potwierdzają. Trudno mówić o odpowiedzialności akurat tutaj opozycji za te wszystkie działania.
Ale zachęcaliście państwo do udziału w protestach mimo zakazu.
Ale szanowni państwo, no oczywiście tutaj chyba pan Łukasz wcześniej wspomniał, że nie było ustawy zakazującej zgromadzenia spontaniczne. Wywołane były akurat zmianą czy wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, który mówił o tym, że akurat zapis związany z aborcją eugeniczną jest niezgodny z konstytucją i należy go wykreślić. I tak naprawdę wywołało to duże oburzenie wśród narodu polskiego, szczególnie wśród kobiet naszych, które mówią, że akurat prawo wyboru powinno istnieć i ono powinno być. Zresztą myślę, że wszyscy się spodziewaliśmy tego rodzaju zachowania. Pamiętamy ten proces dyskusyjny na temat zmian, akurat związanych ze zmianą ustawy antyaborcyjnej. Toczy się od 2016 roku, a rzekłbym nawet od 93, kiedy tylko gdzieś próbujemy powrócić do tego i myślę, że na te działania akurat należało się nastawić, że ludzie wyjdą na ulicę i będą się buntować. Zrobili to w 2016 roku, robili to w 2017 roku, w 2018 roku, w 2020 roku, tak, obecnie tak jak to teraz. Oczywiście ja jak najbardziej popieram, ja jestem za liberalizacją prawa aborcyjnego. Akurat tutaj też cała lewica jest, więc trudno mówić, że akurat nie wspieramy kobiet w ich działaniach. Jeżeli one wychodzą na ulicę, mówimy okej. Jeżeli dzisiaj swoboda poruszania się akurat jest dopuszczona, to niech protestują, kontestują. Na tym polega demokracja, szanowni państwo.
Czy w pana ocenie tutaj nie miało to wpływu na wynik w tej chwili zakażeń?
Proszę pana, akurat tutaj ja nie wiem, nie posiadam takich badań i nie mam informacji na ten temat, żeby to miało...
Mówią o tym specjaliści i lekarze ostrzegający przed tym.
Specjaliści akurat wypowiadają się, że badania, które były robione wcześniej, akurat nie spowodowały wzrostu zakażeń związanych akurat z protestami
w takim razie...
Zjednoczonych czy w innych rejonach. Panie redaktorze...
Premier kłamał w tym zakresie, mówiąc o tym, że profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego wskazali, że protesty przeciwko przyczynił się do wzrostu zakażeń, ponieważ badania Uniwersytetu nie obejmowały modele matematyczne.
Jak odniesie się do tego poseł Jerzy Materna, bo panie pośle, dosłyszymy, że to Prawo i Sprawiedliwość wyprowadziło ludzi na ulicę, nakazując Trybunałowi Konstytucyjnemu przyjęcie takiego, a innego orzeczenia w sprawie aborcji eugenicznej.
To jest prawdziwe zdanie.
Panie redaktorze, no Trybunał musiał się wypowiedzieć, skoro inicjatywa posłów była z tego czasu, tuż ponad rok temu, i Trybunał w którymś momencie musiał się zająć tą sprawą.
Pierwszy wniosek był 3 lata temu złożony. Także mógł się wypowiedzieć dużo wcześniej.
Bo były wybory i wiadomo, wszystkie ustawy, które są po prostu złożone, muszą być na nowo złożone, więc Trybunał po prostu zajął się ponownie ponad roku. Między innymi trzeba było sprawdzić, czy to działanie, które jest obecnie, jest zgodne z Konstytucją. I Trybunał po prostu powiedział, że ustawa, która nawet dzisiaj obowiązuje, ten kompromis z 97 roku, po prostu on nie ma się nic do tego, jest po prostu niezgodny. Jeżeli my szanujemy się, jeśli chcemy szanować Konstytucję, no to niestety po prostu taki musiał być.
Dobrze, panie pośle, a ta ilość zakażonych, czy pan wiąże to czy można to wiązać, czy nie?
Oczywiście, że jest tak. No jeżeli to działanie widać tak gołym okiem. W marcu okazało się, że jeżeli ogłoszono wybory parlamentarne, wybory na prezydenta, bo taka konstytucja przewidywała i też właśnie, czy szanujemy tę konstytucję, czy nie, po prostu pani marszałek musiała taki termin ogłosić. No i oczywiście wrzawa, że zakażone koperty i w ogóle etc., no nie można było. I co byśmy dzisiaj mieli? Jakbyśmy mieli dzisiaj wybory na jesień. I właśnie co dzisiaj widzimy, jaka jest sytuacja. Wiadomo, że każde wyjście, i dlatego apeluję też, chociaż bardzo szanuję marsz 11 listopada, chciałbym też, żeby jednak mimo wszystko w obowiązku troski o naprawdę przede wszystkim naszych obywateli. Po prostu tego w marszu nie powinno się odbyć, chociaż jestem naprawdę zwolennikiem tego, że mój syn właściwie od wielu lat jeździł, nawet nieproszony, jeździł sam i chciał po prostu tam być. Ale dzisiaj naprawdę sytuacja, to co zrobiono po orzeczeniu, to zrobiono po prostu młodzi, trochę dali się wieść opozycji, bo która wręcz na zachęcała do tego. Tak? Chociażby pan prezydent Trzaskowski nawoływał do tego uczestniczyć, a dzisiaj jest na kwarantannie i oczywiście mówi, że 11 listopada nie może być, bo oczywiście, że jest pandemia. Więc takie po prostu, jak się chce, to tak się po prostu powie.
Pan poseł...
Żadna, panie Porycki, żadna ustawa najlepsza, czy w ogóle, czy w taki sposób będzie wprowadzony, jeżeli my nie będziemy sami zaczniemy od siebie, szanowali drugiego, to naprawdę nic nie zdołamy.
Jerzy Materna...
To, co mógł zrobić, zrobił wszystko, ale nie spodziewał się, że naprawdę takie będą protesty.
Panie pośle, przepraszam, ale musimy iść dalej. Natomiast wywołał pan zarówno w kontekście wyborów Adama Urbaniaka, jak i Krzysztofa Łopatowskiego, akurat w kontekście Marszu Niepodległości, bo środowisko Konfederacji ten temat też mocno jakby podnosi. Widzieliśmy wczoraj, i tutaj zostanę przy panu Krzysztofie Łopatowskim, widzieliśmy również Krzysztofa Bosaka, który jakiś protest prowadził w Warszawie. Czy to jest zapowiedź tego, że środowisko Konfederacji, mimo takich apeli jak pana posła Jerzego Materny o to, żeby jednak 11 listopada zostać w domu, wyjdzie na ten marsz i ten marsz zorganizuje?
Ja jestem głęboko przekonany, że tego rodzaju próby zostaną podjęte, chociażby z tej prostej przyczyny, że uważamy, iż prawo do manifestacji jest prawem każdego człowieka i tutaj z panem Eichhartem jestem zmuszony się zgodzić. Jest prawo do prezentowania w przestrzeni publicznej swoich poglądów, niezależnie od tego, czy jest COVID, czy nie.
Ale jest jeszcze zdrowy rozsądek w kontekście właśnie tych zakażeń.
Przed mi pan redaktor słowo. Ja myślę, że uczestnicy Marszu Niepodległości potrafią być rozsądni, potrafią zachować dystans społeczny, potrafią uczestniczyć też w tym procesie w maseczkach, jeżeli mają je nosić. Natomiast zabraniać komukolwiek prezentowania swoich poglądów, daleki jestem od tego. Natomiast chciałbym zwrócić tu uwagę na kilka spraw, które umykają państwu. A mianowicie minął 2 listopada termin ustawowy, gdzie rząd PiS miał obowiązek publikować orzeczenie w sprawie aborcji. Bezwzględnie każde orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno być publikowane. To mówię jako prawnik, więc to jest takie troszeczkę oszukiwanie społeczeństwa, oszukiwanie ludzi. Z jednej strony mówimy, że nie można było inaczej postąpić, a ja mówię panu posłowi Maternie, że można było, że jestem głęboko przekonany, że wyciągnięcie w tej chwili tego rodzaju procedury dotyczącej aborcji nastąpiło z pominięciem właściwej kolejności w Trybunale. Można było, tak jak pan poseł Eichardt mówi, procedować o tym wcześniej. Polaryzujemy społeczeństwo, konfliktujemy je w dobie pandemii. To naprawdę nie pomaga, nie pomaga.
Panie Krzysztofie, to tu wywołał pan z kolei Adama Urbaniaka, którego myślę, że warto zapytać o to, czy rząd powinien, czy nie powinien publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To jest jedno pytanie. Drugie, czy przewodniczący Borys Budka wskazał już ekspertów, którzy mówili, że w październiku czy jesienią mogły odbyć się wybory, bo tak przekonywał przecież wiosną, że te wybory powinny odbyć się jesienią.
Panie redaktorze, jeśli chodzi o pana drugie pytanie, to nie bardzo je rozumiem.
Taka była wypowiedź Borysa Budki, że wybory mogą odbyć się jesienią.
Pan czy przedstawiciele dobrej zmiany próbują teraz połączyć i usprawiedliwiać wzrost zachorowań ogłoszeniem wyroku przez paratrybunał konstytucyjny, dla mnie jest osobiście zadziwiająca i ja tu nie trzeba jakichś tam szkół kończyć ani badań prowadzić, ale gdyby rzeczywiście tutaj był jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy adekwatny pomiędzy tymi zdarzeniami, to największy przyrost tych zachorowań byłby w województwie mazowieckim, bo tam tych demonstracji w Warszawie było najwięcej i tutaj wystarczy użyć po prostu trochę głowy.
Na ile jest teraz Mazowieckim?
To jest na pewno nie najwięcej, bo najwięcej jest w Katowicach, no które protesty były wcale nie takie
wielkie. Ale w Mazowieckim również i w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławie.
Wystarczy porównać te poziomy wzrostów, jakie są.
Publikować czy nie publikować?
Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i rozumiem, że obecny rząd uważa, że to jest Trybunał Konstytucyjny, ale ja akurat mam zdanie odmienne, ale nieważne, bo z punktu widzenia formalnego on niestety, chociaż treść jest tego wyroku jaka jest, powinien być opublikowany i tutaj nie ma wokół tego żadnej dyskusji. Moim zdaniem, jeżeli my teraz mówimy, że odpowiedzialność ponosi opozycja, bo wyciąga ludzi na ulicę, żeby demonstrowali, to wystarczyło mieć chociaż troszkę zdrowego rozsądku i przewidywać ze 2 albo 3 kroki do przodu, żeby wiedzieć, jak się skończy tego typu wyrok w kontekście chociażby tego, co się wydarzyło.
I przygotowań do protestów, które były czynione już od września, tak?
Sam się większość rządowa przekonała, jak się mogą skończyć próby sejmowego zmieniania tak zwanego kompromisu aborcyjnego. A tak na marginesie tam ogromny żal do tychże właśnie ludzi, którzy mienią się obrońcami życia poczętego. Dlaczego nie wzięli sobie, rządząc już ponad 7 lat tego na plery, uchwalili tej ustawy i nie trzeba by było wplątywać w to jeszcze dodatkowo paratrybunału. Natomiast jeżeli pan redaktor pozwoli, to również chciałbym się odnieść do sytuacji związanej z pandemią, oceny tego, co się dzieje, choć nie mam żadnej przyjemności, tak mówię szczerze, mimo że jestem przedstawicielem opozycji w kopaniu leżącego i nawiążę do wypowiedzi pana mecenasa Łopatowskiego i rzeczywiście trzeba się zgodzić z tym, że właściwie trudno powiedzieć, aby jakiekolwiek państwo sobie świetnie radziło z COVID-19, choć są pewne wyjątki. co prawda egzotyczne, ale zawsze mam tutaj na myśli przede wszystkim Tajwan, Koreę Południową, Japonię, generalnie Chiny też sobie całkiem dobrze radzą. Mówi się o tym, że to jest kwestia kulturowa, tego tradycji stosowania chociażby tych środków osłony osobistej już od wielu lat wcześniej. Natomiast to, że inni też sobie nie radzą, nie powinno nam dawać jakiegokolwiek powodu do satysfakcji. Ja uważam, że każdy z nas ma prawo ocenić, co zrobił nasz rząd i co zrobił źle. I nie chcę wracać znowu do tych respiratorów czy maseczek od instruktora narciarstwa, bo nie o to chodzi, ale moim zdaniem największym takim wspólnym mianownikiem porażki naszego rządu jest to, o czym panowie wcześniej wspominali, między innymi pan marszałek Porycki, to jest strata tego pół roku względnego spokoju, jaki mieliśmy po zakończeniu lockdownu w kwietniu, w maju. Mianowicie, no, szanowni państwo, nie można czekać pół roku na ustawowy nakaz noszenia masek. No to jest po prostu niepoważne. Jeżeli się przez internet przewalało kilkadziesiąt wpisów dziennie o nielegalności tych zapisów, no to wystarczyło tą ustawę naprawdę przyjąć odpowiednio.
Dobrze. I tu oddaję głos Karolowi Zieleńskiemu, dyrektorowi gabinetu wojewody lubuskiego. Ale ja oddaję głos, bo nie mamy czasu, ale panie radny, postawił pan konkretny zarzut o stratę czasu pół roku. I ja w takim razie pytam urzędnika, jak rozumiem, przedstawicielstwo rządu w terenie, czy rzeczywiście ten czas 6 miesięcy został stracony. Karol Zieleński.
Absolutnie nie. Tutaj pan popełnia, mój przedmówca, dość dużego nadużycia, mówiąc, że został czas stracony. Od początku epidemii, od marca trwają intensywne prace, czy to na poziomie rządu, czy na poziomie wojewody. Na to, co się będzie działo teraz, na jesieni, przygotowywaliśmy się praktycznie od maja, tak? Sformalizowany zespół wojewody został 10 sierpnia. To jest duży sztab zaangażowanych ludzi, którzy pracują każdego dnia. Dzisiaj też się spotykamy, też będziemy pracowali po południu. I tutaj to nie został stracony czas. A to, co się dzieje w Sejmie, no to panowie wybaczcie, to pan poseł wie tam. Posłowie muszą robić swoje, a tu rząd reaguje poprawnie. Natomiast wracając, panie redaktorze, do pierwotnego pytania, czy te protesty miały wpływ, no to panowie nie uciekajcie od odpowiedzialności, bo oczywiście, że to miało. Model amerykański przy protestach Black Lives Matter pokazuje, że po największej fali protestów w ciągu 2 tygodni był ponad 2-krotny skok tych zachorowań.
Czyli możemy się spodziewać, że tych zachorowań będzie więcej, jakby w następstwie tego, co działo się w Polsce.
Możemy się spodziewać. Panowie, no proste liczby, tak? Największe protesty miały.
Ktoś matematyki nie zna, że za chwilę, za 2-3 dni będzie 50, nawet 70 tysięcy? No to logiczne jest. Dzisiaj już czeka się na wynik do 14 dni. No to jest właśnie ten wynik tej nieodpowiedzialnej
państwa, a nie
panowie, pan dyrektor kończy zdanie, będziemy kończyć program.
Panowie, tutaj naprawdę na spokojnie i tutaj nie uciekajmy, a wyrok Trybunału, ja się nie zgadzam, że tutaj protestantki, protestujące osoby wyraziły, jaki był ich cel. To nie była żadna prawa kobiet, żadna aborcja, tylko zostało to wyrażone w bardzo wulgarny sposób. Mam nadzieję, że będziemy unikali takich rzeczy. Jeżeli chodzi o liczby, no to największa fala protestów, ostatnia dekada, ostatnie 10 dni października, zachorowania w kraju pomiędzy 12 a 17 tysięcy przypadków. Jesteśmy tydzień później, mamy 27. W protestach uczestniczyły młode osoby, które mogą przechodzić to bezobjawowo, także nie wiemy, czy nie ale, mamy
ale moment,
dzisiaj...
Wszyscy wiecie, że 30 tysięcy zachorowań w okresie jesiennym było przewidywane jeszcze...
Panie Adamie, na koniec listopada.
Jaki będzie, czy w ogóle ktoś
mówiło się o tym, że to taka liczba będzie na koniec listopada. Mamy początek listopada.
Ja wiem, że to jest wam na rękę, panie redaktorze, ale to jest nieprawda.
Nikomu na rękę nie jest liczba zakażeń. Panowie.
Tak właśnie szanujecie zdrowie ludzi. tak szanujecie. Po władze, byście zapomnieli.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę w Lubuskim Forum Radia Zachód. Mówił poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Był z nami również Adam Urbaniak z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dariusz Ejhart, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica. Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Bardzo zachowajmy rozsądek, ale również dystans i bezpieczeństwo przede wszystkim.
DDM, wiadomo. Krzysztof Łopatowski, Konfederacja.
Zachowajmy przede wszystkim zdrowy rozsądek.
I Karol Zieleński, dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Lubuskiego. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Janusz Rzeczkowski, kłaniam się, program zrealizował Hubert Pietroński, już za chwilę wiadomości.